Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają jego autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee Too oraz którzy bezpośrednio wspierają kanał w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, a także tym, którzy podają je dalej. W roku 1930 w czasopiśmie Slavia Occidentalis ukazał się artykuł znakomitego polskiego językoznawcy Tadeusza Milewskiego Pierwotne nazwy wyspy Rugi i słowiańskich jej mieszkańców. I czytamy w nim, co następuje. Wedle ustalonego obecnie w slawistyce poglądu, którego wyrazicielem jest Niderle, nazwa wyspy Rugi oraz lechickiego szczepu, który ją niegdyś zamieszkiwał, pochodzi od nazwy germańskiego plemienia Rugiów, który siedzieli nad brzegami Morza Bałtyckiego koło Gotonów i Lemowiów. Nazwę tę mieli przyjąć Lechici, którzy zajęli siedziby Rugiów, podobnie jak polskie plemię Ślęzan odziedziczyło nazwę po germańskich Slingach. No to jak widać, Milewski jest zwolennikiem tej etymologii nazwy Ślęza i później Śląsk od germańskich Slingów. No, można powiedzieć, że dzisiaj ta etymologia raczej jest odrzucana przez językoznawców, jak również nie ma uzasadnienia historycznego. Slingowie byli mieszkańcami nie Śląska, ale raczej obszaru pomiędzy Łabą a Odrą na terenie południowej Brandenburgii. Pogląd ten jednak o Rugiach nie jest jedyny w nauce. Już bowiem Konrad Zeus uważał normalną średniowieczną pisownię Rugia, Rugiani, za wynik germanizacji pierwotnej nazwy słowiańskiej, a to ze względu na formy oboczne Runi i Rani. Uczony ten twierdził nadto, że omawianą nazwę należy wyprowadzać z pnia słowiańskiego, gdyż jej podobieństwo do germańskiej nazwy Rugi jest czysto przypadkowe. No i to jest pogląd Konrada Zeusa. Tu trzeba powiedzieć, że Zeus należy do tych niemieckich badaczy, którzy są niezwykle rzetelni i uczciwi, w odróżnieniu na przykład od bardziej znanego Mühlenhoffa. Milewski opowiada się zatem za słowiańską etymologią nazwy wyspy i zamieszkującego ją ludu. I pisze między innymi tak. Dalsza ewolucja znaczenia omawianego wyrazu stanie się nam zrozumiało, gdy zwrócimy uwagę na to, że miejscem gromadzenia się wielkich stad ptaków, a także gnieżdżenia się i mnożenia licznych ich gatunków są bagna, bagniste jeziorka, zarosłe trzciną trzęsawiska itd. Dzięki tej okoliczności możliwym stało się nazwanie tego rodzaju terenów miejscem rojenia się, roją, co dało podstawę do dalszej ewolucji znaczeniowej naszego wyrazu, która doprowadziła go do tej wartości semantycznej, jaką ma dziś w języku słowiańskim. Ogólny więc rozwój znaczeniowy wyrazu roja da się odtworzyć w następujący sposób. Roja, czyli wywoływanie powstawania roju. Powstawanie roju. Następnie miejsce powstawania roju. A następnie w przypadku ptaków, bo oczywiście rój przede wszystkim odnosi się do pszczół, to w miejscu ptaków to miejsce powstawania roju. To są bagnisko, na przykład też, a z bagniska może być fosa, kałuża, świeże, wyschnięte dno strumienia. Powstaje teraz pytanie, na jakim stopniu tej ewolucji znaczeniowej był nasz wyraz, gdy został użyty jako nazwa wyspy. Oczywiście nie mógł być on już wówczas abstraktem, czyli tylko po prostu samym rojeniem się, lecz musiał oznaczać miejsce. Ze znaczeń jednak tej grupy odrzucić należy miejsce powstawania roju jako zbyt ogólnikowe oraz znaczenie fosa, kałuża, świeżo wyschnięte dno strumienia jako mało nadające się na nazwę wyspy. Wedle wszelkiego przeto prawdopodobieństwa znaczenie pierwotne nazwy roja jest bagnisko, teren moczarowaty, co jest zupełnie zrozumiałe w odniesieniu do nizinnej po większej części wyspy, poprzerywanej na północy głębokimi zatokami i jeziorami, a usianej dziś jeszcze trzęsawiskami i stawami. Nazwa roja należy zatem do grupy takich tworów jak Praga, Ostoja i Pasieka, wyrazów, które od pierwotnego znaczenia nomen actionis, czyli nazwy określającą czynność, poprzez nomen loci, nazwę oznaczającą miejsce wykonania czynności, przeszły do kategorii nazw miejscowych. Wobec tego pierwotnym znaczeniem nazwy Rojana, która jest wedle wszelkiego prawdopodobieństwa derywatem od Roja, byłoby miejsce, na którym znajdują się bagniska, kraj bagnisty. Różnica zaś między tą nazwą a jej formą podstawową polegałaby na tym, że wyraz Roja był imieniem pospolitym, użytym tylko w funkcji nazwy kraju, podczas gdy wyraz Rojana utworzony specjalnie dla znaczenia wyspy. A zatem zdaniem Milewskiego Słowianie mieliby nadać nazwę wyspie Rugi, ponieważ była ona miejscem rojenia się ptaków. I tu trzeba oczywiście przyznać, że zarówno Rugia, dzisiejsze po niemiecku Rügen, co możliwe, że jest zgermanizowaniem nazwy słowiańskiej, chociaż tak przynajmniej twierdzi Milewski, jak i sąsiednia wyspa Hidezy od stuleci należą do najważniejszych miejsc lęgowych i miejsc odpoczynku ptaków na południowym Bałtyku. Możliwe, że właśnie to miało znaczenie już w starożytności i wczesnym średniowieczu dla obserwatorów do nadania nazwy wyspie. A mianowicie najważniejsze gatunki związane z Rugią to m.in. kormoran, który ma duże kolonie lęgowe, znane od dawna. Natomiast na Hidezę można dodać, że tam rozpoczęły się badania nad kormoranami jeszcze w latach 30. Żuraw, okolice Rugi i Hidezy należą do najważniejszych odpoczynku jesiennych stad w Niemczech. Jesienią gromadzą się tam tysiące ptaków. Gęsi, zwłaszcza białoczelna i zbożowa, oraz liczne kaczki, które wykorzystują płytkie laguny Bodden jako miejsca odpoczynku podczas migracji. Rybitwy, rzeczna, popielata, czubata, mewy śmieszki, mewy pospolite tworzą kolonie na piaszczystych wyspach i łachach. Siewkowce, jak kulik wielki, biegusy, brodźce, bardzo liczne podczas przelotów. No i w końcu orzeł bielik, który występuje regularnie i dzisiaj i gniazduje w regionie. A zatem szczególnie ważne są dzisiaj obok głównej wyspy Rugi także małe wysepki w okolicy, takie jak Ferinsel, Hojwize, Genserwerder, a także położony południowy cypel Hidense Gelen. I są to tereny dzisiaj objęte oczywiście ścisłą ochroną. Tylko powstaje pytanie, czy rzeczywiście przypadkiem Słowianie nadali wyspie nazwę od rojenia się ptaków, nazwę niezwykle podobną do nazwy starożytnego germańskiego plemienia Rugiów. Czy takie przypadki są możliwe? I czy to plemię Rugiów w ogóle zamieszkiwało na tej wyspie? I czy nosiło ona w starożytności swoją nazwę od nich właśnie? Ponieważ nie znamy nazwy starożytnej, znamy tylko nazwy średniowiecznej, gdy wyspa ta była już słowiańska. A zatem co wiemy o starożytnych germańskich Rugiach i czy możemy ich w jakiś sposób łączyć z wyspą Rugią i z jakimi jeszcze innymi też ewentualnie terenami. Sama nazwa Rugiów jest bardzo dobrze znana ze źródeł antycznych, jak również ze źródeł wczesnośredniowiecznych pisanych w językach germańskich. I tak na przykład w poemacie Witsit staroangielskim jest nazwa tego plemienia i to aż w dwóch formach, jako Rüge, czyli powiedzmy sobie pisane przez Y, co odpowiada naszemu dzisiejszemu niemieckiemu U-umlaut, Rüge, ale również jest staroangielskie Rugas, przez U zwykłe pisane, gdzie mamy formę tutaj w datywie, w celowniku, staroangielski odmienia się przez przypadki jako Rugum. Mamy też nazwę łacińską, już u Tacyta, najstarszą, Rugi. Mamy nazwę Rugi u Jordanesa, ale też w średniowieczu u Pawła Diakona, czyli w środowisku lombardzkim, mamy nazwę Rogi. Również w greckich źródłach mamy oboczność albo Rugi u Priskosa, albo Rogi u Prokopiusza. Jest też poświadczone imię osobowe. I tutaj nosił jeden z ważnych huńskich wodzów, który ma różne zapisy. Ruga, Rugila, po grecki Rugas, Roas. Człowiek tu może się zastanawiać wobec krótkości tej nazwy, czy rzeczywiście Hunowie nazwaliby swojego wodza od nazwą etniczną plemienia germańskiego, które to oczywiście było w ich pobliżu, było w ich orbicie, było podbite, ale niekoniecznie było ono dosyć sławne. Natomiast, że coś może być na rzeczy, wskazuje imię gockie, które pojawia się w zapisie łacińskim Rugemirus, Tutaj od razu odpowiadam tym, którzy uważają, że mirus to musi być słowiański element. Absolutnie nie. Mamy też wyraz germański, mer, w znaczeniu sławny, znakomity, wielki, wybitny. Aczkolwiek to imię jest trudne w interpretacji, bo właściwie to oznacza sławny róg. Rugijczyk. No, czemu Wizygota miałby nosić takie imię, to się można głęboko zastanowić. Czy może sławny dzięki Rugiom, który ich pokonał, no, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Germanie często nosili etnonimy jako imiona własne. Taki mieli też zwyczaj. Mamy też nazwy geograficzne szeroko występujące, na przykład Rugion w geografii Ptolemeusza, którą gdzieś lokalizować możemy na naszym dzisiejszym Pomorzu. I w czasach niemieckich lokalizowano Rugion w okolicach dzisiejszego Darłówka, który po niemiecku nosił nazwę Rügenwalde. No tylko, że to jest to trochę nieporozumienie, żeby łączyć tą nazwę, ponieważ znamy bardzo dokładnie okoliczności jej powstania. Kiedy zaczęto nasz Darłówek nazywać Rugijskim Lasem? Otóż na długo przed założeniem miasta istniał w tej okolicy gród zwany Tirlow lub Dirlow. I to jest nazwa słowiańska, która pojawia się też po raz pierwszy w związku z Kasztelanią, tam założoną okręgiem grodowym, który w dokumentach łacińskich opisany jest jako Terra Dirlowa, czyli ziemia Dirlowa. No i tutaj od tego ten gród u ujścia Wieprzy, kilka kilometrów od miasta, znajdował się i zostało założone tam miasto, o którym po raz pierwszy czytamy we wzmiance źródłowej z 5 lutego roku 1271, gdzie mamy dokument wystawiony na zamku w Sławnie, w którym książę Rugiów, Wisław II, przekazał klasztorowi w Bukowie dwa place budowlane i dwa łany ziemi in civitate nostra Rügenwalde, czyli w naszym mieście Rügenwalde, czyli w naszym mieście Rugijski Las. I przyjmuje się, że to właśnie książę Rugiów, Wisław II, dokonał w roku 1270 lokacji w miejscu istniejącej wcześniej słowiańskiej osady Dirlow, lokacji miasta na prawie lubeckim, czyli tym, które obowiązywały na północy w rejonie wpływów Hanzy. Skąd w ogóle wziął się książę Rugi na obszarze naszego Darłowa? Otóż obszar ten należał pierwotnie do księcia pomorskiego, a później wśród gryfitów do odgałęzienia, które władało księstwem dzielnicowym sławieńsko-słupskim. I po wygaśnięciu tej bocznej linii gryfitów władztwo w księstwie sławieńsko-słupskim wraz z obszarem późniejszego miasta Darłowo przeszło po roku 1227 w posiadanie księcia gdańskiego, Świętopełka II. Natomiast po śmierci Świętopełka II w roku 1266, około roku 1269, tym razem książę pomorski, Barnim I, wkroczył na obszar Sławna i Darłowa, ale nie był w stanie w jakiś sposób go utrzymać. Jak zwykle książęta średniowieczni potrzebowali pieniędzy, w związku z tym oddał go w zastaw księciu Rugi, Wisławowi II. I ten właśnie, panując nad tymi ziemiami jako ich wierzyciel, wierzyciel księcia pomorskiego, zbudował tam miasto, które nazwał Rügenwalde, Rugijski Las, zapewne po to, żeby upamiętnić swoje własne panowanie i swój własny kraj, z którego pochodził. Wisław II był księciem Rugi. Był z pochodzenia słowiańskiego, aczkolwiek podobnie jak Niklotydzi Mecklenburgii, już wówczas był prawie całkowicie zgermanizowany. Po 5 latach Wisław II w roku 1275 utracił ten obszar znów na rzecz księcia gdańskiego Mściwoja II. A więc tylko 5 lat trwało panowanie księstwa Rugiów nad Darłowem, ale wystarczyło to, żeby w tym czasie nazwać założone tam lokowane miasto Rügenwalde. Mamy również w innych miejscach poświadczone nazwy, na przykład longobardzkie Rugilanda, które pojawia się w Origo Longobarda, pochodzeniu Longobardów, drugim takim dokumencie o prehistorii czy protohistorii ludu Longobardów i w tym przypadku Rugilanda, czyli kraj Rugiów, mieści się nad Dunajem, w dawnej rzymskiej prowincji Noricum, dzisiejszej Dolnej Austrii. Mamy również bardzo ciekawą informację z eposu staronordyckiego, gdzie pojawia się Rogheimr. Rogheimr, czyli dom Rugiów. I tutaj z jakiegoś powodu badacze dawnych czasach, niemieccy, próbowali to też umieszczać na Pomorzu. Natomiast wszystko wskazuje, że dom Rugiów jest tożsamy z dzisiejszym Rogalandem, czyli prowincją położoną na terenie Norwegii. Aczkolwiek dzisiejsza nazwa Rogaland jest nazwą, którą Norwegowie wprowadzili w ramach archaizacji dawnych, późniejszych nazw, archaizacji, która przeprowadzona została w roku 1919, i od ludu Rygur, czyli właśnie Rygiów, określili tak kraj, który wcześniej, jeszcze w czasach panowania duńskiego nad Norwegią, nazywał się Stavanger Amt, czyli w okolicach miasta Stavanger, które jest najważniejszym miastem tego właśnie Rogalandu. Aczkolwiek tutaj ta archaizacja jest raczej prawidłowa, ponieważ w tym regionie Rogalandu istniał przez cały czas dystrykt, który do dzisiaj nazywa się Ryfylke. Ryfylke jest to staronordycka forma, czy brzmienie staronordyckim brzmiało to Rygiofylki. Czyli generalnie rzecz biorąc, pierwszy człon jest dopełniaczem liczby mnogiej od wyrazu rygir, czyli oznacza to rugiów, a oznacza też, tutaj można powiedzieć, etymologicznie człowieka, który je żyto. A zatem etymologicznie rugiowie mieliby oznaczać żytożercy. Natomiast Fylki oznacza lud, a zatem ten dystrykt w kraju Rogaland miałby nazywać się lud Rugiów, albo też przekładając już Rugiów także na język polski, lud żytożerców. Aczkolwiek badacze uważają, że ta etymologia wywodząca Rugiów od żyta jest niekoniecznie prawidłowa. Niektórzy uważają, że no, trochę dziwna nazwa to mogłaby być. W związku z tym próbują to odprowadzić do innego wyrazu duńskiego, ryg, kamień. No, tylko jest pytanie, czy w Skandynawii czymś bardziej wyjątkowym było kraj, który jest kamienisty, czy kraj, których mieszkańcy swoją dietę opierają na życie. W każdym bądź razie z czasów starożytnych nie znamy tego określenia norweskiego w żadnym ze źródeł, aczkolwiek z pewnymi wyjątkami, o czym za chwilę. I niektórzy zakładają, że właśnie ten Rogaland może być pierwotną ojczyzną Rugiów, że stamtąd oni się wywodzą, a następnie mieli swoje siedziby na Pomorzu, właśnie to Rugion, zresztą nie tylko Rugion, że mogli mieć później swoją siedzibę nad Dunajem Rugilanda, a później w Italii, do której wywędrowali za zachętą Gotów, Ostrogotów. I tutaj badacze czasem mają taką tendencję, żeby różne nazwy, których skądinąd nie są w stanie zinterpretować, żeby sobie poprawiać ich brzmienie poprzez emendację i w ten sposób robić nazwy, które by się im zaczęły kojarzyć. I tak Gudmund Schutte, który słusznie zauważył, że Rugini występują także w historii kościelnej narodu angielskiego, bedy czcigodnego, ale poprawił także Strabona, u którego jest w rękopisie wyraz Mugilones, poprawił to Schutte na Rugilones i w ten sposób Rugiów uczynił poddanymi króla Markomanów Marbodusa, jak również u Ptolemeusza jest Ruticlei, co poprawił na Rugi Klei i w ten sposób uznał, że mamy do czynienia z mniejszymi Rugiami, też zresztą mieszkającymi mniej więcej na obszarach dzisiejszego Pomorza. Tutaj badacze też czasem daleko posuwali się. Coyce, który jest autorem jak najbardziej godnym uwagi, ale w przypadku Ruti Klei to pozwalał sobie dokonywać poprawki na Turki Klei czy Turkilingi, no, co było rzeczą już bardzo odległą od brzmienia oryginalnego zapisu. A co ma to wspólnego z Rugią? Otóż nazwa Rugi zamiast Ruja, jako Rügen, pojawia się po raz pierwszy w liście papieskim z roku 1177, a zatem już 9 lat po tym, jak Rugia stała się krajem chrześcijańskim po zniszczeniu w roku 1168 przez Duńczyków świątyni w Arkonie. I tutaj Duńczycy nie podbili tego kraju, narzucili tylko swoje zwierzchnictwo, utrzymując tam lokalną słowiańską dynastię, z której wywodził się m.in. Wisław II, a która wymarła w XIV wieku i o ziemię księstwa rugijskiego wojnę toczyły Księstwo Pomorskie i Księstwo Mecklenburgii. Wyspa ta miała też nazwę, i właśnie ma do dzisiaj nazwę duńską, obok niemieckiej Rügen, ma duńską nazwę Rü albo Rü. I ta nazwa, jak się zakłada, pochodzi od dolnoniemieckiej nazwy, ale związanej z rodzimą słowiańską nazwą wyspy, Rujani, Runi, Rani, w staronordyckim także Rüngior. A zatem potwierdzałoby się właściwie tutaj to, co pisał Milewski, potwierdza duński badacz, że nazwa dzisiejsza Rugia jest jednak od Słowian, od słowiańskiej nazwy. No tylko pytanie, czy ta słowiańska nazwa jest z kolei od wcześniejszej nazwy germańskiej. Zwrócił też Gudmund Schutte uwagę na starogermańskie, właściwie jeszcze pragermańskie złożenie Hulma Rugis. Hulma Rugis, tutaj z wyrazem Hulmr, czyli mała wyspa, wysepka. I to jest poświadczone co najmniej w trzech różnych językach. W związku z tym ta nazwa Rugiowie z wysepki, wyspiarscy Rugiowie, jest nazwą absolutnie pewną. Ponieważ pojawia się ona znów w poemacie Witsit, staroangielskim, jako Holmrüge. Tutaj użyta jest tylko znów w formie celownika, Holmrykum. W staronordyckim pojawia się w powieści Skaldów jako Holmrygir i tu, co ciekawe, pojawia się w powieści Skaldów w X wieku, w IX, wcześniej też, mianowicie u Formbjorna Hornklofiego, czyli Formbjorn, rozszczepiony róg. Przydomek nie jest do końca jasny. Był to norweski skald żyjący w IX wieku i był nadwornym poetą Haralda Pięknowłosego, pierwszego króla, który zjednoczył Norwegię i ją właściwie stworzył, ponieważ nie było takiego kraju jak Norwegia. Norwegia oznacza Nordvegr, północna droga. Północna droga, którą pływali tutaj Skandynawowie, można ich nazwać wikingami, bo niektórzy pływali na rozbój w stronę Bjarmi, bogatego kraju nad Morzem Białym. Był także Austrwegr, czyli droga wschodnia, i to była nazwa, którą określano Ruś. I generalnie rzecz biorąc były obok Gardariki, czyli kraju grodów, takie synonimiczne określenia, którymi używano w kręgach skandynawskich na określenie Rusi, która była właśnie też, tak samo jak Nordvegr, północna droga, tak samo Austvegr, była obszarem ekspansji skandynawskich, w tym przypadku Waregów, wikingami raczej ich nie nazywamy. I ten właśnie skald napisał Halda Skwedi, pieśń o Haraldzie, panegiryk sławiący króla, któremu służył, powstały mniej więcej w latach 880-900 i tam wymienia Holm Rugiów, czy Rugiów Wyspiarskich, jako jeden z ludów. Drugi to jest Eyvind Skaldaspillir Finnsson Hakonormal z X wieku, dzieło poezji pochodzące z Norwegii. I tutaj Eyvind Finnsson był jeden z najwybitniejszych skaldów tej epoki. Był nadwornym poetą króla Hakona Dobrego, a później jarla Hakona Sigurdarsona z Lade, a jego przydomek Skaldaspillir oznacza ten, który przewyższa innych skaldów. Chociaż niektórzy tłumaczyli to jako naśladowca innych skaldów, jako że był on już późniejszy niż ci najbardziej znani skaldowie. A pieśń o Hakonie jest też elegią napisaną na śmierć króla Hakona Dobrego, który poległ w bitwie pod Fitjar, i tam również pojawiają się ci właśnie wyspiarscy Rugiowie. Teraz po raz pierwszy pojawiają się oni u Jordanesa, gdzie są wymienieni Ulmerugi jako pierwszy lud, z którymi zderzyli się, z którym wojowali goci po przypłynięciu na południowy brzeg Bałtyku. No i powstaje kwestia, dokąd to mieli przybić ci goci. Miejsce rozprzestrzenienia się kultury wielbarskiej, która się z gotami wiąże, łączy to z Dolną Wisłą, nawet z Deltą Wisły. Stąd też badacze zakładają, że ci Ulmerugiowie mieli mieszkać właśnie w Delcie Wisły. Natomiast inna kwestia jest tego rodzaju, że biorąc pod uwagę znaczenia tej nazwy, wyspiarscy Rugiowie, zakłada się, że musieli to być dziesięcina na Pomorzu, gdzie jest sporo wysp. A więc w tym przypadku, że mogło to być na przykład na obszarze ujścia Odry, a nie Wisły, gdzie mamy wyspy Uznam czy Wolin duże. A niektórzy twierdzą, że wręcz było to jeszcze dalej na zachód, a mianowicie na terenie wyspy Rugi, że tam zamieszkiwali Rugiowie, aczkolwiek dowodu bezpośredniego na to nie mamy. Jordanes pisze tylko i wyłącznie, że był to pierwszy lud, z którym goci wojowali po przypłynięciu do swojej nowego miejsca osiedlenia. I tu powstaje kolejne pytanie. Czy ta nazwa Hulmrugir, wyspiarscy Rugiowie, jest nazwą, która była nadana Rugiom właśnie wszystkim, nadana od tego, że zamieszkiwali oni już na terenie Pomorza na wyspach, czy też może jest ta nazwa, którą mieli oni nadaną już na obszarze swojej teoretycznej, hipotetycznej norweskiej ojczyzny, w Rogalandzie, gdzie może szczególnie wielu wysp nie ma, ale ukształtowanie terenu powoduje, że na troszeczkę pewnych wysp jest, a i też fiordy tworzą dużą tutaj mozaikę terenu, która powoduje, że liczne półwyspy mogą się nam z wyspami kojarzyć. A zatem są dwie koncepcje. Jedna, że jest to pierwotna nazwa i pozostałość nazwy Rugiów z pierwotnego okresu, później skrócona tylko z wyspiarskich Rugiów po prostu do Rugiów, a druga, że wręcz przeciwnie, że pierwotnie była nazwa tylko i wyłącznie Rugiów, a nazwa Hulmerugiowie została nadana dopiero w późniejszym czasie przez poetów, takich właśnie jak Skaldowie, aczkolwiek nie są trochę wcześniejszej epoce, poetów tworzących pieśni na przykład w języku gockim, i stąd później przygnęła już jako pewien przydomek do wszystkich Rugiów. Żaden historyk starożytny, ani żaden starożytny zbiór praw germańskich nie stwierdza istnienia jakiejś odrębnej gałęzi ludów germańskich, która miałaby obejmować właśnie Rugiów. W związku z tym plemiona te, jak pisze Schutte, są nadliczbowym członkiem wschodnio-gockiej podgrupy, aczkolwiek Rugiowie nie są ani Gotami, ani Burgundami, ani nie są Lugiami. No tutaj Lugiów uważa również Schutte za lud germański na wschodzie, aczkolwiek tutaj można by głęboko w to wątpić. Natomiast myślę, że całkiem realne i możliwe jest to, że Rugiowie w tej epoce byli klasyfikowani jako lud wandalski, ponieważ Wandalowie, jak podaje Pliniusz, wymieniając tylko cztery ludy wandalskie, czyli właśnie Gotów, Burgundów, Warinów oraz niezidentyfikowanych Harinów, zapewne pomija bardzo wiele innych. A z Jordanesa wiemy, że Wandalowie byli sąsiadami Ulmerugiów i Goci, prowadząc swoją tutaj ekspansję po przybyciu na południowe wybrzeże Bałtyku, po wyspiarskich Rugiach jako drugi pokonali właśnie lud Wandalów. Schutte zwracasz uwagę, że Rugiowie dzielili pewne cechy charakterystyczne dla Gotów, takie właśnie jak podawał Tacyt, że mają okrągłe tarcze, krótkie miecze oraz są posłuszni swoim królom, co było bardzo istotne, ponieważ wiele ludów germańskich w owym czasie było raczej o ustroju arystokratycznym. Królowie nie mieli tam wielkiego znaczenia. W okresie wędrówek ludów monarchia u Rugiów wzrosła w siłę, ponieważ ich zdobycze na południu w krajach naddunajskich, gdzie mamy ich przeskok z Nadbałtyku właśnie na Dunaj w historii Rugiów, nie są określane jako Folkland, ziemia ludu, lecz znajdowały się pod bezpośrednią władzą króla tego ludu, co zaświadcza o tym Egipiusz w żywocie świętego Seweryna. Z Rugiami wiąże się także jeden bardzo istotny starogermański mit, mianowicie mit o Hiadningach, opowiadający o wiecznej walce Hagena i Haudena. Prawdopodobnie, jak zakładają badacze, przedstawia on lokalny rugijski kult bohaterów. Mit o Hiadningach, znany też Hiadningavik, czyli dosłownie bitwa Hiadningów, należy do najsłynniejszych germańskich legend heroicznych. Jej rdzeń tej legendy powstał prawdopodobnie już w okresie wędrówek ludów, chociaż niektórzy zakładają, że może jeszcze znacznie wcześniej, jeszcze w epoce rzymskiej. Jest to mit, którego fabuła jest jak następuje, a mianowicie król Hagen, albo też Hygni, ma córkę Hildr. Hedin jest wojownikiem i ten wojownik, lub też król w niektórych wersjach, zakochuje się w Hildr. I teraz w zależności od wersji porywa ją, albo też Hildr dobrowolnie z nim ucieka i odpływa. Następnie Hagen rusza w pościg za Hedinem i swoją własną córką. Dogania na wyspie Hiadningsey, lub też znany czasem Hoy lub Hoy, a czasem Hidense, czyli tą nazwą wyspy, która jest w pobliżu wyspy Rugi. Dochodzi do wielkiej bitwy i giną w niej niemal wszyscy wojownicy. A następnie zdarza się cud, a mianowicie każdej nocy Hildr przy pomocy czarów, ewentualnie dzięki Odynowi, wskrzesza poległych. Następnego dnia wszyscy znów walczą, wieczorem znowu wszyscy giną, następnej nocy wszyscy ponownie zostają ożywieni. I tak trwa to wiecznie. Ten mit germański, najstarszy źródło, z którego znamy go, to Ragnarsdrapa u Skalda Bragi Bodasona z IX wieku. Najstarsza wzmianka. Ale później oczywiście mamy też inne wzmianki, właśnie wspomnianego już przeze mnie Thorbjörna Hornklofiego w jego pieśni o królu Haraldzie z IX wieku, nawiązanie do legendy. Również Hakonarmal, wspomnianym też przeze mnie już utworze pieśni, elegii dla króla Hakona z X wieku, a najpełniejszą wersję jak zwykle przekazuje Snorri Sturluson, islandzki pisarz, twórca sag, zbieracz starożytności germańskich, skandynawskich. Pisze około roku 1220 w Skaldsparmal. Również Saxo Grammatic w swojej Gesta Danorum przedstawia tą wersję, aczkolwiek stara się nadać oczywiście rys historyczny. A zatem mamy tam, występuje król Hogni, jego córka Hildr i to ma powiedzieć, że jej imię znaczy to samo, co bitwa, w związku z tym może to być oczywiście legenda etiologiczna, wyjaśniająca pochodzenie jakiegoś zwyczaju. Hedin i Hiadingar, czyli wojownicy Hedina. Bitwa trwa wiecznie, odpowiednik wiecznej wojny. No i tu badacze próbowali różne interpretacje tego właśnie mitu, że jest to mit o śmierci i o odrodzeniu. Wojownicy umierają, powracają i tak nieskończoność. Inni twierdzili, że jest to mit solarny, mianowicie przemiany. Dzień, noc, że to było najważniejsze. Natomiast według Gudmunda Schütte, tego właśnie duńskiego badacza, był to mit rytualny, który odtwarzał rytuał regularnie odnawianej ofiary. Dlatego właśnie Hildr każdej nocy ożywiała poległych. Wieczna walka poległych wojowników, wskrzeszanych przez Walkirię Hildr, może symbolizować tradycyjne ponawianie ofiar składanych miejscowemu bóstwu. Tak pisze Schütte. No i tutaj jest teraz pytanie, czy wedle tej hipotezy ofiarniczej jest jakiś związek z Rugią. No i tutaj Schütte uważa, że tak, że ten mit powstał właśnie na wyspie Rugi. A dlaczego? No ponieważ Hagen jest królem Holmrugów. Bitwa odbywa się wedle niektórych wersji na Hidense, czyli w tej właśnie, można powiedzieć, wysepce obok jakiejś Rugi. Cieśnina Hedinse tam występują. No i też mamy tutaj, jego zdaniem, lokalny mit Rugiów, z czym niekoniecznie dzisiaj zgadzają się wszyscy badacze, uważając, że jest ten mit wspólnym dziedzictwem germańskim i został rozwinięty w Skandynawii. Nie da się udowodnić, kto ma tutaj w tym sporze rację. Natomiast jedno, co można o Rugiach powiedzieć, to że kiedy znaleźli się nad Dunajem, przyjęli od gotów chrześcijaństwo w wyznaniu ariańskim. I było ono wśród nich bardzo rozpowszechnione i Eugipiusz opisuje Rugiów jako fanatycznych zwolenników arianizmu i wrogów wyznania katolickiego, co spowodowało, że byli bliżsi swoją religijnością właśnie do afrykańskich wandalów, prześladowców katolików, niż do gotów, którzy byli raczej tacy, można powiedzieć, nieprzesadnie fanatyczni religijnie. Podobnie jak i gotów, Rugiów po raz pierwszy spotykamy w źródłach na północy, nad Bałtykiem. Norweska forma Holmrugir może być formą prastarą i może wskazywać na pochodzenie Rugiów właśnie z tego kraju. Aczkolwiek tutaj można powiedzieć, że jest to rzecz, która wymagać będzie jeszcze wyjaśnienia. Opiera się w dużej mierze na samej nazwie. No i w jakiś sposób w źródłach Rugiowie po raz pierwszy pojawiają się dopiero na Pomorzu. Ale na to Pomorze było oczywiste, skądś musieli przybyć. W związku z tym zakłada się, że przybycie na Pomorze z Norwegii, z Rogalandu jest całkiem prawdopodobne. Po osiedleniu się na wybrzeżu Pomorza Rugiowie otrzymali ten przydomek właśnie wyspiarscy, albo też przynieśli go ze sobą z Norwegii. Jak pisze Jordanes, Sedes Ulmerugorum, Kwitunk Oceani Ripas Incidemat, wskazują tylko i wyłącznie, że zasiedlali oni samo wybrzeże morskie. Również lud Rutiklejów Tacyt określa generalnie rzecz biorąc jako siedzący bezpośrednio nad oceanem, gdzie jest pewnego rodzaju kolejność. Również ptolemeuszowe Rugion pojawia się, jak i ptolemeuszowe Rutiklei, którzy może są Rugiklejami, tego do końca nie wiemy, pojawia się właśnie w tym rejonie. Zwycięstwo Gotów nad Ulmerugiami zostało odnotowane właśnie przez Jordanesa. Natomiast czas tego wydarzenia jest niepewny. Zakłada się z grubsza, że mogło to być podczas samego początku gotskiej inwazji na południe, ze Skandynawii, z północy, czyli mniej więcej w pierwszym wieku naszej ery. Nie ma żadnego źródła, które mówiłoby, w jaki sposób Rugiowie przemieścili się z nad wybrzeży bałtyckich na południe, nad Dunaj. Badacze w różny sposób próbują prześledzić to w archeologii i na przykład niektórzy stwierdzają, że monety rzymskie przestają się pojawiać na Pomorzu po epoce cesarza Konstantyna, zmarłego roku 337. I to wiąże się z wywędrowaniem właśnie Rugiów na południe. Czy jest to zgodne z rzeczywistością? Trudno powiedzieć. Rugiowie pojawiają się bardzo rzadko w źródłach. Około roku 300 pojawiają się w pewnym dokumencie, tak zwane Gentes Barbare, spis ludów barbarzyńskich, gdzie wymienieni są o dziwo wraz z Herulami i Sasami wśród ludów napadających na Brytanię. O Herulach mówiłem już wcześniej, że być może są to w poprzedniej audycji, być może jest to określenie pewnego rodzaju ludu wojowników. W związku z tym Rugiowie, jeśli Norwegia byłaby ich pierwotną siedzibą, to raczej z tego miejsca niż z obszarów Pomorza mogliby rzeczywiście napadać na Brytanię. Co prawda w żadnych późniejszych źródłach nie ma wzmianki o tym, żeby Rugiowie w jakikolwiek sposób związani byli z Europą Północno-Zachodnią i z Brytanią, ale źródła czasem bywają wybiórcze i gdybyśmy opierali się na przykład tylko i wyłącznie na źródłach rzymskich z epoki wędrówek ludów, wtedy w ogóle nie dostrzeglibyśmy, że na Brytanię obok Sasów wyprawiają się także Anglowie, ponieważ są oni całkowicie pomijani przez rzymskich pisarzy, gdyby nie to, że Anglom udało się tam osiedlić i stworzyć w końcu różne królestwa, a na koniec nadać swoją nazwę całemu krajowi w Brytanii zamieszkałym przez Germanów jako Anglia, no to pewnie byśmy ze źródeł rzymskich nie dowiedzieli się o tym, że brali udział w tych najazdach. Jordanes wymienia lud zwany Rogas obok Finów, Estów, Wenedów, czyli Słowian i Erulów, podbitych przez gockiego króla Ermanaryka około roku 350. I tutaj ta nazwa Rogas, jak się zakłada, odnosi się właśnie do rugów. Jest to gocka forma biernika, który po łacinie brzmiałby rugos. No, niemniej jednak cały szereg nazw w tym wykazie ludów podbitych przez Ermanaryka jest przekazany w dosyć wątpliwy sposób. Także nie ma tutaj całkowitej pewności, czy Rugowie mieszkali tak daleko na wschodzie, żeby paść ofiarą podbojów króla Ermanaryka, które odbywały się raczej w Europie Wschodniej. Natomiast zakłada się, że jest to możliwe z tego też powodu, że w jakiś sposób musieli Rugiowie później zostać podbici przez Hunów. Znów nie znamy na ten temat żadnych szczegółów. Natomiast wiemy już później, że walczyli po stronie Atyli podczas jego najazdu na Galię, w której został rozgromiony w roku 451 na polach katalonijskich, o czym się wspomina Sydoniusz Apolinary, a także później uczestniczyli po śmierci Attyli w powstaniu przeciwko jego synom w Pannonii, gdzie ludy germańskie, przede wszystkim Gepidowie, pokonali właśnie Hunów, zrzucając ich panowanie i przejmując władzę na terenie centralnej prowincji Pannonii, a Hunowie odkoczowali bardziej na wschód, w stronę stepu. Rugiowie mieli wtedy otrzymać część prowincji rzymskiej Noricum Ripense, czyli dzisiejszą Dolną Austrię. I ten kraj miał być nazywany przez kilka dekad Rugilandem. Cesarstwo rzymskie w Konstantynopolu wykorzystywało Rugiów jako żołnierzy armii pomocniczej, stąd działali oni w Tracji, tam osiedlali się też w pobliżu Bizyje i Arkadiopolis. I wtedy też, jak się zakłada, mogło dojść do nawrócenia Rugiów na wyznanie ariańskie. Natomiast po dobrowolnym opuszczeniu Pannonii przez Ostrogotów w roku 471 rugijski król Feleteus rozszerzył swoje panowanie od rzeki Enns aż do pannońskiej granicy w pobliżu Klosterneuburga i sprawował władzę na całym północnym pograniczem, dawnym pograniczem rzymskim Dunaju. Wydaje się również, że odziedziczył ziemię swoich sąsiadów Skirów, którzy zostali rozproszeni przez Ostrogotów w roku 469. Rzymscy mieszkańcy prowincji Noricum, opuszczeni przez iluzoryczny rząd cesarski, bardzo cierpieli z powodu najazdów Rugiów i wybuchów ich ariańskiego fanatyzmu, lecz znaleźli przywódcę duchowego, wybitnego, który chronił ich w jakiś sposób przed barbarzyńcami, w osobie świętego Seweryna, o czym pisze Eugippius. W roku 476 najemnik Odoaker, którego określa się jako dowódcę Skirów, Rugiów, Torquilingów i Erulów w armii rzymskiej, zdetronizował cesarza Romulusa Augustulusa. I Rugiowie mieli w tym jakiś udział jako część wojsk Odoakra, a także w jakiś sposób występowali później przeciwko niemu, współpracując z cesarskim rządem w Konstantynopolu i wielokrotnie zakłócali spokój Odoakra, także w roku 488 Odoaker zdobył Rugilandę i przysiedlił większość mieszkańców do Italii. I był to właściwie ostatni jego wyczyn, niebawem zostanie oblężony przez Teodoryka w Ravennie i zabity w roku 493. Natomiast opustoszały kraj Rugilandę odziedziczyli Longobardowie i oni tam się osiedlili. W Italii Rugiowie co jakiś czas byli zauważalni i mniej więcej w roku 541, kiedy trwała już wojna gocko-rzymska, Rugiowie ogłosili swojego wodza, Eraryka, królem Italii, czyli de facto królem także dla wszystkich gotów. Goci częściowo uznali władzę Eraryka, ale tylko częściowo i na krótki czas. Niebawem został on zamordowany. A Rugiowie podzielili los Gotów, którzy poddali się w roku 555 Rzymianom, a następnie ulegli rozproszeniu. W roku 568 pojawili się w Italii Longobardowie i to oni odcisnęli trwałe piętno germańskie nad Italią. Nie Goci, ani nie Rugiowie. Natomiast pozostały po Rugiach różnego rodzaju szczątki zapisów, szczątki pewnych tradycji. I tak na przykład rękopis salzburski z IX wieku przechował nam nazwy run w języku gockim. Aczkolwiek, jak zakładają badacze, niekoniecznie musiały to być nazwy przyjęte od samych Gotów, ale właśnie od pozostałość po Rugiach, niegdyś zamieszkujących na tym terenie, którzy to Rugiowie mieli mówić językiem gockim, aczkolwiek jakiekolwiek wnioski co do ich języka są oparte dosłownie na kilku nazwach własnych zachowanych. Inni badacze jak zakładają, że różne niemieckie miejscowości noszące nazwy takie jak Rugiheim mogą wskazywać, że są to kolonie Rugiów. Pojawiają się one często właśnie w obszarach położonych w Niemczech, podobnie jak takie nazwy kolonii jak Langobardonheim, Britzenheim czy też Britannorum Villa. I tu oczywiście jest ich bardzo dużo także w obszarze nadreńskim, gdzie raczej jednak Rugiów się nie lokuje, chyba że byli oni w jakiś sposób tam rozproszonymi kolonistami. Podobnie jak angielskie nazwy typu Surrey, Istri, Westry uważa się za świadectwo rugijskich kolonii, aczkolwiek inni badacze uważają, że jest to pomyłka, ponieważ Surrey, Estri czy Westry końcowe y jest nazwą skandynawską, którą określa się wyspę. Stąd też Surrey oznaczała pierwotnie po prostu południowa wyspa i nie ma nic wspólnego w tym przypadku z Rugiami. Natomiast na Pomorzu i na terenach sąsiednich Rugiowie, o ile jacyś zostali, nie odeszli nad Dunaj, mogli zostać wchłonięci przez Słowian, którzy pojawili się na tych terenach w VI i VII wieku i echo tego zostało w jakiś sposób, zachowało się też być może w niemieckim eposie bohaterskim wieków średnich. Nazwa Rugiów w literaturze łacińskiej była być może niekiedy przenoszona na Rusów. O tym świadczy fakt, że w taryfie, którą król niemiecki Ludwik Dziecię w około 904 wydał dla bawarskich swoich poddanych w miejscowości Raffelstatten, taryfie celnej, mamy wzmiankę o Słowianach, którzy od Rugów albo od Boemanów przybywają z powodów handlowych. No i tutaj oczywiście w tym przypadku niektórzy mówią, że Rugi oznacza po prostu Rusów, którzy przybywali, a Boemanie to oczywiście Czesi. Jednak inni badacze uważają, że Rusowie byli bardzo daleko od Raffelstatten nad Dunajem w roku 904. Byłoby zresztą zaskakujące, żeby aż tak daleko przez tyle krajów i to w warunkach świeżego podboju węgierskiego przebywali, więc uważają, że to po prostu jest wzmianka o mieszkańcach kraju Rugilanda założonego nad Dunajem przez Rugiów, tak jak Boemani to są po prostu w tym przypadku Czesi. Oczywiście nie chodzi o to, że w Rugilandzie mieszkali przez Rugiowie, chodzi po prostu o Słowian, którzy zamieszkiwali kraje wciąż na początku X wieku, określane nazwami dawnych germańskich plemion je zamieszkujących. W legendarnych tradycjach oczywiście najbardziej poświadczony jest ten przydomek Hulmerugi, czyli wyspiarscy Rugiowie. No i tu jest rzecz bardzo skomplikowana, czy ten przydomek jest pierwotny, czy pojawił się dopiero pod wpływem poezji epickiej. I dopiero później, po tym jak najazd słowiański, ekspansja słowiańska miała wyprzeć Rugiów z południowych brzeży Bałtyku, został ten przydomek przyjęty w ich rodzimym kraju, czyli w Norwegii, Rygir. Jest słynny mit, prawdopodobnie urgijskiego pochodzenia, ten właśnie o powieści o walce, bitwie Hild, która toczy się nieustanny czas, i niektórzy wskazują, że imię szwedzkie osobowe Hedindis, kapłanka Heodena, być może nawiązywać do mitu właśnie o Hedingach i przechylać szale na rzecz tego, że Rugiowie, rzeczywiście ich kraina, można wyspa Rugia, była miejscem, gdzie odbywały się te rytuały. Wskazówką na te rytualne pochodzenie może być też stosowanie aliteracji imion głównych tutaj głównych postaci. Na literę H wszyscy się nazywają, a ofiary, jakie się składa, są analogiczne do ofiar składanych w duńskiej świątyni Hleidr, gdzie składa się ofiary z koni, psów, jastrzębi oraz hamar, czyli kogutów. Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o pewnym późnym źródle, pochodzącym dopiero z XIII wieku, anonimowej Chronicon Imperatorum et Pontificum Bavaricum, czyli bawarska kronika cesarzy i papieży, której to przedstawiono m.in. pewną zmianę istotną etniczną, jaka dokonała się we wschodniej Germanii w okresie wędrówek ludów. Kronika ta nie wymienia ani Rugiów, tutaj z imienia, ale opisuje losy, które miały, rozgrywały się wydarzenia właśnie na obszarach pomorskich, gdzie kiedyś Rugiów można było umieszczać. A mianowicie kronika ta opisuje po tym, jak to Słowianie, którzy są określeni tutaj mianem synów Hama, a zatem to zostało przejęte już w XIII wieku od żydowskich kupców Radchanitów, którzy jako pierwsi utożsamili Słowian z Kananejczykami, synami Hama, pisze, jak po tej właśnie ekspansji Słowian, która miała swoje miejsce od Dniepru do Wisły, więc tutaj taka ciekawostka, jakby teoria allochtoniczna została sformułowana po raz pierwszy w tej kronice bawarskiej, mamy później informację następującą. Synowie zaś Jafeta, czyli w tym przypadku to są Germanie, nie chcąc znosić tyranii synów Hama, przybyli drogą morską na dalsze wyspy zachodu i opanowali, mianowicie Irlandię, Brytanię, Islandię, Fryzję i Szwecję. Pozostałe zaś wyspy, mianowicie Danię, Norwegię, Gotlandię i inne, zostały zajęte przez synów Jafeta, którzy ustępując miejsca Słowianom, opanowali ziemię od Rusi, Ruzja, aż po Ren. No i tu oczywiście może być Ruś jako Ruzja, ale wielokrotnie mylono Rugię i Ruś w tekstach łacińskich. W związku z tym można przyjąć, że te ziemie to były od Rugi aż po Ren. Autor wyolbrzymia skutki najazdu słowiańskiego, uznając go za przyczynę wszystkich przemieszczeń Germanów oraz zasiedlania przez nich właśnie wysp na Atlantyku, osiedlania się w Skandynawii czy Niderlandach. Wydaje się jednak, że ta pewna nawet przesada jest zachowaniem tradycji, mówiącej o tym, w jaki sposób wskutek nacisku Słowian ostatni germańscy mieszkańcy południowego wybrzeża Bałtyku opuszczali swoje rodzinne strony drogą morską właśnie, migrując na przykład do Skandynawii. W związku z tym nie można wykluczyć też, że Rogaland, który pojawia się w Norwegii, nie jest wbrew pozorom pierwotną siedzibą Rugiów, tylko miejscem, do którego schronili się ci z nich, którzy nie odeszli nad Dunaj, ale zamieszkiwali dalej nad Bałtykiem, no i pod naporem Słowian postanowili opuścić swój kraj i udać się właśnie do Norwegii, tak jak pisze to o tym ta bawarska kronika. Jest również bardziej prawdopodobne, że ci imigranci usiłowali najpierw zdobywać wyspy duńskie i Gotlandię, A dopiero później razem z ich mieszkańcami dołączali się do najeźdźców, którzy kontynuowali swoją ekspansję na Wyspach Brytyjskich, Niderlandach czy północy Skandynawii. Rugiowie, którzy posiadali o wybrzeża bałtyckie i wyspy, stanowiące ostatnie twierdze wycofującej się ludności germańskiej, musieli być głównymi uczestnikami takich ruchów migracyjnych, właśnie kierowanych w stronę Zachodu. I tyle na temat ludu Rugiów, ludu, który jest bezwzględnie związany z historią ziem polskich, tych północnych, pomorskich, aczkolwiek pozostaje też wielką tajemnicą, w jaki sposób Rugiowie przeprawili się z nadbałtyku, które zamieszkiwali początkowo, na obszary naddunajskie, gdzie są dobrze poświadczeni w źródłach właśnie w V i w VI wieku. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Tu.